Jest jak ogród, który możesz schować do kieszeni. Jest jak alkohol, uderza do głowy. Jest jak towarzystwo, które sobie dobierasz. Książka. Nowości wydawnicze, recenzje, wywiady z autorami. Kwadrans z książką. Do usłyszenia, do przeczytania.
Akademickiego Radia Indeks, kwadransa z książką. No i nie ustaliliśmy, czy Olek, Aleks, Aleksander, poeto, wielki poeta.
Może być kotek, piesek, to nie, tak nie zmieni formy, wiesz? Jak tobie wygodnie?
To bardzo zmienia formę. Aleks w takim razie, to dobrze, brzmi dobrze, bardziej brytyjsko.
Dobrze, tak powiedzmy, zwłaszcza, że najczęściej tak podpisuję swoje artykuły. Wiesz, wielu ludzi, często zadawało mi pytanie, to co, strasznie się zangliczyłeś, wyjeżdżając do Anglii i teraz nazywasz się Aleks, a nie Aleksander. Mówię, nie, ludzie, kurczę, od 20-30 lat tak ludzie do mnie mówili już w podstawówce, więc czemu nie, tak jest wygodniej.
Dopóki nie mówisz na naszej antenie Aleksander, to będzie wszystko.
Nie, wygłupiać się nie będę,
ja wprowadzę słuchaczy w sytuację, bo tutaj Wielka Brytania się pojawia, Zielona Góra. Aleks Sławiński jest poetą, jest pisarzem, jest dziennikarzem, jest muzykiem, grafikiem, jak się jeszcze okazało, a przede wszystkim zielonogórzaninem, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii i tam teraz tworzy niezwykłe rzeczy i mnóstwo przeróżnych rzeczy artystycznych. I zanim przejdziemy do poezji, bo dzisiaj na tym się skupimy w kwadransie z książką, chciałam cię zapytać, jak ci jest w Zielonej Górze, bo nie było cię tu trochę.
Wiesz, ja faktycznie dosyć rzadko przyjeżdżam do Zielonej Góry, ponieważ razem z moją panią staramy się poznawać różne inne rejony Europy jak na razie. I prawdę powiedziawszy, w Zielonej Górze spędzając wakacje widzę, że moje konto bankowe uszczupla się bardziej niż wtedy, kiedy ląduję na Lazurowym Wybrzeżu. Poza tym, no wiadomo, każdy ma urlop skonstruowany w taki, a nie inny sposób i jeżeli mam wybór albo zobaczyć coś nowego, albo wrócić w starsze miejsce, jednak Zieloną Górę zwiedzam troszeczkę rzadziej. No wiadomo, miejsce jest znane dla kogoś takiego jak ja, kto się wychował i mieszkał w Zielonej Górze przez 30 lat, więc nie spodziewam się tutaj wielkich zmian. Dlatego nie muszę przyjeżdżać tutaj co tydzień, co dwa tygodnie, ale tym razem jestem bardzo mile zaskoczony, bo pomijamy już kwestię bachanaliów, czy też bakanaliów niektórzy nazywają. Ale przez ostatnie kilka lat, 5-6 lat, jedyne co mi się zdarzało oglądać w Zielonej Górze to był śnieg, ponieważ tak się akurat składało, że najczęściej przyjeżdżałem w zimie. I teraz przyjechawszy w maju, byłem po prostu pod wielkim wrażeniem tego, jak Zielona Góra rozrosła się wzwyż.
Mam nadzieję, że jeżeli nadal jesteś pod wrażeniem, bo byłeś zieleń do momentu jak przekroczenia progu Radia Indeks, czy jak?
Nie, właśnie ostatnie dwa dni, bo wiesz, przyleciałem przedwczoraj. To było takie wielkie zaskoczenie, ponieważ wszystkie drzewka, wszystkie krzaczki, wszystkie roślinki były dużo mniejsze, a tu nagle w ciągu 5-6 lat troszeczkę to wybujało. Zielona Góra bardzo mocno się zmienia w park, w ogród. Pewnie nadążając za pewną ideą przedwojenną, gdy miała być właśnie takim miastem, ogrodem. I to jest pierwsza rzecz, która mnie tak bardzo mocno uderzyła. No już tam pomijając kwestie transportowe, że znacznie łatwiej z Berlina tutaj teraz dojechać.
To z tych teraz takich kolorowych ogrodów, bachanaliów, radosnej zabawy przechodzimy do twojej poezji, która jest, jak ją określić, bardzo ciemna, ponura, brak,
atrament
pustka,
jest czarny.
Kryzys. Takimi słowami można by otagować te twoje wiersze. Dekadentyzm. Słowa.
No jest dużo nihilizmu, dużo dekadentyzmu, ale również, wiesz, wydaje mi się, że nie jest to krytykowanie świata dla samej krytyki, stawanie na wzgórku i mówienie, ludzie, patrzcie, jaka beznadzieja nas otacza dookoła. Raczej jest to próba pewnego pokazania, ludzie, jestem zrozpaczony tym, co się dzieje dookoła, możemy jednak coś zrobić, żeby było lepiej. Wiesz, ja w tym momencie jestem na razie jeszcze na tym etapie pokazywania palcem, że jest źle, ale wydaje mi się, że to już powolutku zaczyna ewoluować w tą stronę, gdzie sam sobie zacznę odpowiadać na pytania, które w tym momencie sam sobie również zadaję. I kto wie, może trzeci, czwarty, piąty tomik będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż te dwa, które wyszły w ubiegłym roku. Bo już pewnie wyprzedziłem trochę twoje pytanie, pewnie chciałaś mnie zapytać o to, co trzymasz w ręku. A to jest
chciałam
tomik poezji.
Chciałam coś innego. Ten tomik nosi tytuł Nowy Porządek. I jaki tu jest nowy porządek, skoro ostatni wiersz w tym tomiku też nie niesie żadnej nadziei, żadnego otwarcia, a wręcz coś ponurego.
Biorąc pod uwagę, że pierwszy tomik nosił taki tytuł dosyć wyłamujący, czyli manifest współczesności, czyli takie właśnie credo. Drugi tomik postanowiłem nazwać troszeczkę inaczej. Nowy Porządek. Wiesz... Czyli już coś się zaczyna zmieniać w, powiedzmy, moim spojrzeniu, czy w samej nawet poezji. Być może można porównać te teksty i zobaczyć, że one są inne. Pierwszy tomik był taką raczej przeglądówką ostatnich kilku lat. Ten drugi tomik, Nowy Porządek, jest już z jednej strony uporządkowany troszeczkę bardziej, a z drugiej strony są to teksty z dosyć krótkiego okresu, 8-10 miesięcy. Więc mam nadzieję, że stanowią pewną całość. Można już to w pewien sposób uporządkować. A tak naprawdę tytuł przyszedł mi do głowy z zupełnie innego powodu. Wiesz, słucham troszeczkę mocniejszej muzyczki i zauważyłem, że kilka kapel metalowych właśnie swoją drugą płytę nazwało New Order. I to mi się tak właśnie fajnie skojarzyło, że to jest właśnie taki nowy porządek, coś nowego, coś, co jest inne, coś, co już po pewnym przełamaniu, po wejściu na rynek, po trafieniu do ludzi, zaczyna już ustalać sobie jakąś markę, jakiś znaczek graficzny zaczyna istnieć w ludzkiej świadomości. Więc już to zaczyna budować pewną ciągłość, pewien właśnie uporządkowany światek.
A tomiki były wydane w Polsce czy w Wielkiej Brytanii?
Drukowane obydwa były w Polsce, ale wydany był jeden właśnie przez wydawcę polskiego, drugi zaś przez wydawcę brytyjskiego, który bazuje w Londynie, ale wydaje przede wszystkim polskich twórców. Miało to, wiesz, troszeczkę praktyczny punkt, ponieważ wydawca ma obowiązek wysłać swoje tomiki do... Taka jest ustawa, że wszystko, co się rejestruje przez ISBN, musi wylądować w Narodowej Bibliotece. Więc pierwszy mój tomik wylądował i w Warszawie, i w Krakowie, i tutaj wysłałem również dobrowolnie do Zielonej Góry. Mam nadzieję, że
Dziękujemy ci.
Możliwość, żeby dostać w czytelni albo w bibliotece. Ale drugi tomik tak stwierdziłem, dobra, to spróbujemy zaryzykować. I po wydaniu tego tomiku mój wydawca musiał go wysłać do Narodowych Bibliotek do Edynburga i Londynu. Plus, oprócz tego, trochę bardziej dobrowolnie wysłał to również i do kilku placówek tutaj w Polsce. Tak samo i w Australii i w Stanach. Więc wydaje mi się, że to było troszeczkę lepsze trafienie. To już było wyjście troszeczkę dalej. Nawet jeżeli moje nazwisko nadal nikomu nic nie mówi, a nie czarujmy się, grając w tej lidze, w której ja w tej chwili gram, nie wiadomo, kim nie jestem. Dla mnie jest to duże takie otwarcie, ponieważ wydając prawie, że taki sam tomik, trafiam do dużo szerszego odbiorcy. To chyba fajnie.
Pewnie, że tak. I gratulujemy ci ogromnie takich sukcesów już międzynarodowych. Chciałam ci jeszcze dopytać, wiem, że czasem poeci, pisarze nie lubią porównań do innych twórców, nie lubią być przypisywani do określonych nurtów i tak dalej, ale mimo wszystko, bo słuchacze nie mają jeszcze pojęcia właściwie, co ty piszesz, chciałabym, żebyś spróbował się przyrównać do jakiegoś innego twórcy, czy właśnie w jakiś nurt, żebyś spróbował się umieścić gdzieś, żeby słuchacze wiedzieli, czy to bardziej, nie wiem, Stachura, czy bardziej właśnie ten dekadentyzm na przykład, Młoda Polska, czy zupełnie coś innego.
Wiesz, było to naprawdę ciężkie do porównania i ja sam nie wiem, czy bym trafił gdzieś, gdzie bym się umieścił między jednym a drugim twórcą. Wydaje mi się, że dużo byłoby tutaj, ja w każdym razie próbuję to zrobić, gdzieś w dwudziestolecie międzywojenne, wiesz, gdzie poeci polscy, poeci w ogóle, byli najbardziej uniwersalni, najbardziej intelektualni, najbardziej
smutni.
Z polotem.
I smutni.
Wiesz, dużo radości było w tym smutku. Tak naprawdę, wiesz, kiedy spojrzymy na większość tych dwudziestoleciowych poetów, to zobaczymy, że tam było bardzo, bardzo dużo satyry takiej właśnie przez te łzy. Wiesz, było bardzo dużo wytykania pewnych rzeczy palcami, ale to było robione również pod pewną taką przykrywką humoru. Wiesz, mieszkając w Zielonej Górze, wychowując się w Zielonej Górze, no jednak się jest w tym środowisku troszeczkę kabaretowym, Ja sam za komedianta się nie uważam, ale wydaje mi się, że faktycznie z tym najłatwiej mi się utożsamić, wiesz? Trochę humoru, troszeczkę takiego nawet udawanego intelektualizmu. To jest właśnie to, co było właśnie w naszej poezji lat 20-30.
Aleksander Sławiński jest gościem Kwadransa z książką. Plotkujemy sobie troszeczkę o poezji, o tym, co dzieje się artystycznego u ciebie, ale i na wyspach, bo ty na tych wyspach brytyjskich nie nudzisz się w ogóle, nie tylko poezję piszesz, ale no właśnie, co robi były student polonistyki na UZ-cie o artystycznej duszy w Wielkiej Brytanii?
Wiesz, na co dzień przewracam papierki w przychodni. Siedzę sobie i wprowadzam dane do komputera. Ale jeżeli chodzi o życie artystyczne, to faktycznie zaczyna się dziać dosyć dużo. Wiesz, przed naszym wejściem do Unii Europejskiej miałem może to szczęście albo i nieszczęście, że przyjechałem tam rok przed naszym wejściem do Unii i miałem okazję zobaczyć, jak było jeszcze przed.
11
i
już lat potem już mieszkasz.
11 lat właśnie minęło 4 maja. I zobaczyłem później właśnie, jak to wyglądało również i po. Wiesz, te wszystkie zmiany. I widziałem, że na początku pięknie to się zaczęło toczyć. Pierwsze 2-3 lata to było takie, żeby się pozbierać troszeczkę, przyjechać. Wielu ludzi przyjechało i zaczęło najpierw oczywiście się dorabiać, ale po pewnym czasie wiadomo, że jak już się te wszystkie podstawowe potrzeby zaczyna już realizować, zaczyna się szukać dalej. I tak powiedzmy rok 2006-2007 był tym początkiem, kiedy zaczęło się w polonijnej czy polskiej sztuce dziać dużo, to był właśnie ten moment. I ja sam wtedy zorganizowałem taką małą grupę artystyczną, zrobiliśmy kilka wystaw dla znajomych, kilka wieczorów autorskich. Fajnie to wyglądało. Później to troszeczkę usiadło, ale widać, że szczególnie w literaturze w ciągu ostatnich kilku lat zaczęło się dziać bardzo dużo. Wiesz, świat muzyczny...
Masz na myśli, uporządkujmy, literaturę polską w Wielkiej Brytanii?
Tak, czy... tak właśnie cały czas o tym mówię. Wiesz, przez bardzo długi czas polska czy polonijna literatura, jakbyśmy to nazywali, zaliczała dosyć duży zgon. Kiedy kilka osób odeszło w latach 70., 80., przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już prawie, działo się niewiele. Gdzieś ktoś wydał jakąś książeczkę wspominków z II wojny światowej, ktoś tam wydał jakiś tomik poezji, ale nie było tego tak dużo. I dopiero właśnie w ciągu ostatnich kilku lat widzimy wielki boom. O ile właśnie plastyka czy klimaty muzyczne zawsze stały dosyć dobrze, bo jeżeli brakowało tych malarzy czy muzyków na miejscu, to się ściągało jakichś innych. Poza tym wiadomo, że to jest medium, które troszeczkę bardziej przemawia międzynarodowo, więc też nie było problemu, żeby dotrzeć do kogoś. O tyle właśnie literatura była bardzo biedna i ja w ciągu ostatnich 3-4 lat właśnie dopiero zacząłem zauważać, że coś drgnęło. Być może kilka wydarzeń literackich, kilka imprez, kilka wieczorów autorskich to pomogło. Być może możliwość technicznego nawet dotarcia do wydawców też tutaj trochę zadziałała. Wiadomo, że dzisiaj jest dużo łatwiej się wydać niż jeszcze parę lat temu. Istnieje wiele maluteńkich wydawnictw. Można też to zrobić zupełnie i bez wydawnictwa, samemu wysyłając PDF-a do drukarni.
Wejdę ci w słowo, bo dobra, to jest wszystko bardzo ciekawe. Ja muszę tutaj przejść do tego, wy tego nie widzicie, ale my tu jesteśmy z Aleksem obłożeni gazetami, tomikami, różnymi materiałami, które ty tworzysz. Ja bym o tym chciała posłuchać. Co ty jesteś w stanie tam właśnie robić?
Co robisz? Ja tworzę, co po prostu troszeczkę dokładam swoją cegiełkę do tego. Mamy tutaj na przykład Sztukę do kwadratu. To jest taki kwartalnik, który wychodzi właściwie chyba na całym świecie. Jest wydawany przez wydawcę mojego drugiego tomiku i gromadzi twórców zarówno z Polski, jak i mieszkających w różnych innych krajach, tworzących po polsku, i jest wysyłany i do Australii, i do Stanów, i po całej Europie, i wszędzie. I tam również znajduje się troszeczkę moich tekstów. Kilka numerów już wyszło. W tym momencie wydawca zaczyna zmieniać nieco profil tego pisma. Dawniej to było pismo typowo poetyckie, teraz zaczyna bardziej wchodzić w prozę, w formy epickie. I nie bez powodu to robi, ponieważ oprócz tego zaczął wydawać rocznik Białe Kroniki i tam jest właśnie poezja. Widzę, że sięgasz po
kulturę, po nowy czas.
Na przykład. To jest pismo, które wychodzi w Londynie od jakichś 7-8 lat. Ja z nimi współpracuję od prawie że od początku chyba, od jakichś dobrych 6 lat przynajmniej.
Jako dziennikarz?
Tak, pisywałem tam dawniej głównie relacje z różnych wydarzeń kulturalnych. Wiadomo, że w Londynie nie ma dużej polityki czy biznesu polskiego i praktycznie całe życie polonijne to jest kultura. To są właśnie wystawy, to są koncerty, to są różne spotkania i ja na te rzeczy chodziłem i robiłem relacje z tych właśnie wydarzeń. A tu właśnie w tych magazynkach, które ci teraz przyniosłem, są głównie moje podróżnicze teksty. Miałem kilka razy okazję zwiedzić chociażby Wyspy Kanaryjskie.
No dobra, wymień to.
I właśnie tu jest taki mini przewodnik po tych Kanarach. Właśnie do następnego numeru będzie lecieć mój materiał z Chorwacji. Później planujemy zrobić Sardynię, na której byliśmy w marcu z moją panią. Więc głównie te rzeczy tam są, chociaż w ostatnim numerze Nowego Czasu między innymi znajduje się moja relacja ze Światowego Dnia Poezji, takiej dużej imprezy poetyckiej, która odbywa się w Warszawie, ale właśnie w Londynie już po raz czwarty miała swoją prapremierę, czyli my robimy wcześniej, potem w Warszawie jest poprawka.
Te teksty, o których mówisz, one są dostępne w Wielkiej Brytanii, niestety u nas nie za bardzo, ale...
Jak najbardziej, wiesz,
tak też.
Zarówno Nowy Czas, jak i Kultura, no Kultura jest akurat największym magazynem polonijnym. Mają swoje strony internetowe i tam znajduje się magazyn online. Tak, tak, wiesz, większość polskiej prasy w Wielkiej Brytanii jest darmowa, więc to jest obojętne, czy weźmiesz sobie wersję papierową, czy sięgniesz po 2-3 dniach po wersję elektroniczną, czyli na pewno gdzieś tam coś znajdziecie.
A czy twoja poezja jest w Polsce dostępna?
Jest w Zielonej Górze, w bibliotece.
Można wypożyczyć,
tak.
W Norwidzie?
Nie wiem, czy można wypożyczyć, czy też jest tylko w czytelni, ale wiesz, miałem okazję parę razy zamieszczać swoje teksty w magazynie ProLibris. Znam tam parę osób i zawsze im właśnie wysyłałem moje nowe wydawnictwa, więc wierzę, że oni to wrzucili również do biblioteki, bo oprócz paniom z wydawnictwa wysyłałem również kolejny egzemplarz dla biblioteki. Pewnie to tam leży sobie.
Sprawdzimy,
jeżeli ktoś by chciał sięgnąć, możemy zajrzeć tam w katalogi. Ja sam chyba pójdę sprawdzić to sobie dzisiaj albo jutro, bo sam jestem ciekaw. Nie jestem pewien, ale na pewno je odwiedzę, bo bardzo miło się zawsze z tymi paniami rozmawiałem. Zawsze zostawiałem trochę obrazków swoich, trochę tekstów, żeby właśnie w ProLibris je ewentualnie
nie zdążyliśmy rzucały. Powiedzieć o tych grafikach, przedziwnych, przeciekawych grafikach, które ilustrują twoje książki, ale chciałam cię na koniec poprosić, zanim wybierzemy się do Norwida, przeczytaj na antenie dla
dobra,
naszych
może
słuchaczy.
Tak. Ty zamkniesz oczy,
wybierz.
Przewrócisz karteczki i gdzie ci wypadnie tam obędz.
A z tomiku, Nowy Początek czy Manifest Współczesności?
Którykolwiek.
Dobra, to wezmę ten wydany w Rybniku w mojej rodzinnej miejscowości. Mam zatrzymać, tak? Tutaj? Dobra,
tak,
słuchajcie,
tu się gdzie ci pasuje najbardziej. Jeżeli ja tego nie będę, to nie będziemy nawet dawać ze zrozumienia słuchaczom, że wybraliśmy coś innego.
Dobrze, proszę. Wiem, że lubisz czasem rzucić mięsem w wierszu, więc gdyby coś takiego się pojawiło, to proszę, żebyś to jakoś zgrabnie ograł.
Dobra. Wiesz, Bóg się rodzi. Sympatyczny tekst, ale raczej o świętach Bożego Narodzenia, więc trochę nie na czasie, więc spróbujemy to z drugiej strony. Trzecia od słońca poczekalnia w drodze do gwiazd. Dotykam brzucha. Mój ci on. Me ciało zdaje się żyć własnym rytmem. Otwieram oko. Powieka ciężko opada. Jakże obojętna na moją chęć czuwania. Jak szczur w labiryncie. Spaceruję bez celu. Wolno, niczym pijak. Lub owłosiony pająk. Noga, druga noga. Słońce prawie zaszło. Życie przeszło obok. Niemal go nie poznałem. Ograniczony organicznością, siedzę w kokonie niczym poczwara, anioł bez ciała leci gdzie zechce, ja niczym kamień w proch się obracam. Wiesz, ale oprócz tego tekstu, tak sobie pomyślałem, bo otwarłem przez przypadek tomik, i jest chyba troszeczkę bardziej na czasie, wszędzie kwitną bzy, wszędzie życie zaczyna zwyciężać i to jest tekstik, który klimatycznie jest zupełnie inny i pochodzi z właśnie drugiego tomiku i wydaje mi się, że o tym bzie będzie trochę bardziej na czasie.
Śmiało.
Zielona góra kwitnie.
Śmiało.
Lilak. Bezsenne ciało, bezwstydne myśli, bezkarna bestia, bezpieczną noc niszczy. Bez ciebie mrok ogryza duszę do kości. Piachem powieki zasypie, aż nie chce się zasypiać. I tylko lilak rosnący przy oknie zagląda nocą do mojej sypialni, kusi liścia sercem, kpiąc z uczuć bezpowrotnie zgasłych.
Dziękujemy.
Mam nadzieję, że nie nudziłem za bardzo.
Aleksander Sławiński, pisarz, poeta, dziennikarz, muzyk, grafik, zielonogórzanin, był naszym gościem. Dziękujemy za wizytę w kwadransie z książką.